końcowym urywku pierwszego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza znajdujemy wezwanie apostoła skierowane do Tymoteusza, by toczył dobry bój wiary. Mówiliśmy o tej wypowiedzi apostoła już poprzednio. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na ostatnie słowa apostoła świadczące o tym, że dwóch członków wspólnoty w Efezie, której przełożonym był Tymoteusz, odeszło od Boga i od Kościoła i zupełnie zdryfowało w swoim życiu. Przeczytajmy końcowe słowa apostoła zapisane w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Niektórzy ludzie stłumili głos swego sumienia. Ich wiara uległa rozbiciu. Tacy właśnie są Hymeneusz i Aleksander, których wydałem na pastwę szatana, aby się oduczyli lżyć Boga. Apostoł stawia Hymeneuszowi i Aleksandrowi trzy zarzuty. Po pierwsze, odrzucili kierownictwo sumienia, stłumili głos sumienia, pozwolili swoim własnym pożądliwościom przemawiać głośniej, bardziej przekonywująco niż głosowi sumienia i głosowi Boga. Po drugie, dopuścili się złych czynów. Kiedy wyrzekli się Boga, ich życie stało się brudne, podłe. I po trzecie, oddali się fałszywej nauce. Było to nieuniknione, gdyż pierwszym odruchem człowieka wkraczającego na złą drogę jest szukanie usprawiedliwienia dla siebie. Weźmie chrześcijańską prawdę i wykręci ją, tak by stała się wygodna dla niego. Tak postępuje człowiek, który szuka usprawiedliwienia dla swojego złego wyboru. Z dobrego będzie wyciągał fałszywe wnioski dla poparcia złego. W słowach Chrystusa potrafi znaleźć argumenty dla dróg szatana. Z chwilą, gdy człowiek staje się nieposłuszny głosowi sumienia, jego postępowanie staje się zwyrodniałe, a myślenie chodzi krętymi drogami. Apostoł Paweł pisze, iż oddał tych ludzi szatanowi. Co oznacza ten straszny zwrot? Istnieją trzy możliwości. Pierwsza, apostoł może mieć na myśli praktykowane u Żydów wyłączenie, wykluczenie. W synagogach żydowskich obowiązywała procedura postępowania wobec dopuszczającego się zła, rozpoczynająca się od publicznego upominania. Gdy to nie pomagało, człowiek taki był wyłączany z synagogi na przeciąg 30 dni. Jeśli i to nie przynosiło skutku i człowiek ten nie okazywał skruchy, nie pokutował, nakładano na niego klątwę, która czyniła go wyklętym, odłączonym od społeczności z ludźmi i z Bogiem. W takim ostatecznym przypadku można było mówić o oddaniu tego człowieka szatanowi. Po drugie, może apostoł w ten sposób stwierdza, że odłączył ich od Kościoła i oddał na pastwę światu. W społeczeństwie pogańskim istniała ostra granica pomiędzy tym, co Boże, a światem. Kościół był terenem Boga, świat terenem szatana, a więc odłączenie od Kościoła było równoznaczne z przeniesieniem na teren władzy szatana. Zwrot apostoła może więc oznaczać, że ci dwaj ludzie zostali oddani światu. Trzecie wyjaśnienie jest najbardziej prawdopodobne. Szatana uważano za odpowiedzialnego za ludzkie cierpienie i ból. Kiedy pewien członek koryńskiego kościoła dopuścił się grzechu nieczystości, apostoł Paweł radził mu, by przekazano go szatanowi na zatracenie ciała, by duch był zbawiony w dzień Pana. Może to oznaczać, że wspólnota ma się modlić, aby spadła jakaś kara cielesna na tego człowieka, aby ból doprowadził go do oprzytomnienia umysłu. W przypadku Hioba to właśnie szatan sprowadził na niego cierpienia fizyczne. W Nowym Testamencie czytamy o straszliwym końcu Ananiasza i Safiry, a także o ślepocie, która spadła na Elimasa za sprzeciwianie się Ewangelii. Bardzo więc możliwe, że apostoł Paweł pragnie, aby na obu tych ludzi spadło jakieś bolesne doświadczenie, które byłoby zarówno karą, jak i ostrzeżeniem. W takim przekonaniu utwierdza nas nadzieja żywiona przez apostoła, że ci dwaj mężczyźni zostaną pouczeni, a nie zniszczeni, i że nawrócą się ze swoich błędnych dróg. Apostoł pisze, że ostatecznym celem jest to, żeby ci ludzie oduczyli się lżyć Boga. Podobnie i my powinniśmy myśleć o doświadczeniach, które spotykają i nas, i otaczających nas ludzi. Doświadczenia nie powinny jawić nam się jako kara, ale jako pewnego rodzaju lekarstwo. Celem ich nie jest zadawanie nam ran, ale leczenie. Przed nami otwiera się teraz drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Zawiera on bardzo wiele cennych pouczeń apostoła Pawła. Przeczytajmy początkowy fragment drugiego rozdziału, pierwszych 7 wierszy. Przede wszystkim polecam we wspólnych modlitwach usilnie prosić i dziękować za wszystkich ludzi, za rząd i wszystkie władze, żebyśmy mogli żyć spokojnie, uczciwie i zgodnie z wolą Boga. Jest to postawa właściwa i miła Bogu, naszemu Zbawcy. Chce On ocalić wszystkich ludzi i doprowadzić ich do poznania prawdy. Bóg jest jeden i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który za cenę swego życia wyzwolił wszystkich ludzi. Potwierdził to Bóg we właściwym czasie. W tym celu zostałem powołany jako rzecznik i apostoł. Tak jest naprawdę, nie inaczej. Jako wierny i rzetelny nauczyciel narodów. Zanim zajmiemy się szczegółowym studiowaniem tego ważnego fragmentu listu, musimy zauważyć to, co wyraźnie przebija w nim w sposób nie dający się pominąć. Niewiele jest w Nowym Testamencie urywków, które tak mocno podkreślałyby uniwersalność Ewangelii. Modlitwy mają być zanoszone za wszystkich ludzi. Bóg jest Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jezus oddał swoje życie jako okup za wszystkich. Jak słusznie napisał jeden z komentatorów, Boża wola, wola zbawienia, jest tak szeroka, jak Jego wola tworzenia. Znaczy to, że Bóg chce zbawienia dla całego swojego stworzenia. Ten ton rozbrzmiewa w Nowym Testamencie wciąż na nowo. W Chrystusie Bóg jednał ze sobą cały świat. Bóg umiłował ten świat, oddał swego Syna, by go zbawić. Jezus był pewien, że kiedy zostanie wywyższony na krzyżu, wcześniej czy później pociągnie wszystkich do siebie. W opinii wielu biblistów ten fragment stanowi statut dzieła misyjnego. Mówi on, że wszyscy ludzie są capax Dei, czyli zdolni do przyjęcia Boga. Ludzie mogą być zgubieni, ale mogą być odnalezieni. Mogą żyć w niewiedzy, ale mogą zostać zbawieni. Celem i zamiarem Pisma Świętego jest oznajmienie, że Bóg jest Bogiem życzliwym, że przyjaźnie jest usposobiony do rodzaju ludzkiego, do wszystkich ludzi. Oznajmił tę życzliwość w Jezusie Chrystusie, swoim jedynym Synu. I przez Niego, którą to życzliwość osiągamy przez wiarę, oto dlaczego modlitwa musi być zanoszona za wszystkich. Bóg pragnie wszystkich ludzi zbawić, uratować. I tak samo musimy myśleć i postępować my, jako Kościół Chrystusa. Ewangelia obejmuje wielkich i małych. Zarówno przywódcę narodu, król, prezydent, premier, jak i ktoś najuboższy, najbardziej niepozorny obywatel, jednakowo są objęci wszystko ogarniającym działaniem Ewangelii. Zarówno filozof w swojej mądrości, jak i prosty człowiek w swojej niewiedzy potrzebują łaski i prawdy, które znajdują w Ewangelii. Ewangelia łamie wszelkie bariery. Nie ma w obrębie jej oddziaływania żadnego podziału na klasy czy warstwy. Bóg przychodzi jednakowo do każdego człowieka. Czy jest nim król, czy żebrak, przedsiębiorca, czy rolnik, bogaty, czy biedny. Ewangelia obejmuje dobrych i złych. Dziwna choroba opanowuje od czasu do czasu chrześcijaństwo. Choroba sprawiająca, że żąda się, aby ci, którzy chcą dołączyć do wspólnoty Kościoła, stali się wcześniej ludźmi godnymi szacunku, ludźmi dobrymi. Patrzy się z ukosa na grzeszników, którzy pragnęliby przekroczyć bramy Kościoła. Ale z Nowego Testamentu jasno wynika, że Kościół istnieje nie tylko po to, by budować dobrych, ale również, a może i przede wszystkim dlatego, by zapraszać i nieść ratunek, zbawienie grzesznikom. Jeden z misjonarzy powiedział: niektórzy ludzie chcieliby zawsze żyć w zasięgu kościelnego dzwonu, a ja chciałbym iść dalej. Chciałbym prowadzić akcję ratunkową o krok od piekła. Jednym z wielkich świętych współczesnych czasów i w ogóle wszystkich czasów był Toyohiko Kagawa. Udał się on do Shinkawa, żeby tam znajdywać ludzi dla Chrystusa. Żył tam w najbrudniejszym i najbardziej zdeprawowanym slumsie ze wszystkich slumsów na świecie. Jego sąsiedztwo składało się z niezarejestrowanych prostytutek, ze złodziei chełpiących się zdolnością wyprowadzenia w pole policji całego miasta, z morderców, nie tylko chwalących się swoją listą zabójstw, ale zawsze gotowych uzupełnić ją nowymi pozycjami dla podniesienia swego prestiżu w tym otoczeniu. Wszyscy ci ludzie, czy to chorzy, zdeprawowani, czy umysłowo niedorozwinięci, czy przestępcy, żyli w warunkach skrajnej nędzy, przy ulicach zawalonych brudem, śmieciami, w których szczury wypełzały z otwartych gnojowisk, żeby zdechnąć. Powietrze zawsze wypełnione było tam smrodem. Niedorozwinięta dziewczyna mieszkająca obok chodziła z wymalowanymi na plecach obrzydliwymi obrazami mającymi zwabić rozpustnych mężczyzn do jej nory. Wszędzie wokół ciała ludzkie zżerane były przez syfilis. Tak opisywali kronikarze otoczenie, w którym działał Kagawa. Właśnie takich ludzi szukał ów misjonarz. I takich szuka Jezus Chrystus, ponieważ Chrystus chce wszystkich ratować, i dobrych, i złych. Ewangelia obejmuje wierzących i niewierzących. Modlitwy mają być zanoszone za wszystkich ludzi. Królowie, przełożeni, o których nasz list poleca się modlić, rzadko byli wtedy ludźmi wierzącymi, chrześcijaninami. Bardzo często nienawidzili Kościoła, a jednak poleca apostoł przynosić ich w modlitwach przed tron Bożej łaski. Dla prawdziwych chrześcijan nie ma na całym świecie kogoś takiego jak wróg. Nikt nie powinien być wyłączony z modlitwy przyczynnej, bo nikt nie został wyłączony z obrębu działania miłości Chrystusa. Nie został nikt wyłączony z planów Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Powinniśmy pamiętać o tym. Powinniśmy pamiętać w modlitwach o wszystkich ludziach, o wszystkich potrzebujących Bożego przebaczenia, Bożego zbawienia, ratunku. Pamiętajmy, że tych najbardziej oddalonych od Boga, najbardziej upodlonych, złych, Jezus także kocha i chce przywrócić im godność, chce podnieść ich z błota, z brudu grzechu i zła i odnowić swoją miłością. A może to uczynić poprzez Kościół, czyli poprzez nas, wszystkich wierzących, jeśli pozwolimy, by Jego miłość przemieniała nasze serca i motywowała nas, wypychała do działania. W rozważanym przez nas urywku pierwszego listu do Tymoteusza pojawiają się cztery słowa określające modlitwę. Każde z nich ma coś szczególnego do powiedzenia na temat modlitwy. Jako pierwsze w oryginalnym tekście listu występuje słowo deesis, tłumaczone jako błaganie. Nie jest to wyłącznie religijne słowo. Mogło oznaczać zarówno żądanie, oczekiwanie czegoś od ludzi, jak i od Boga. Podstawowym jednak pojęciem, które ono wyrażało, było poczucie potrzeby. Nikt nie zwraca się z prośbą, dopóki poczucie potrzeby nie obudzi w nim pragnienia. Modlitwa zaczyna się więc od poczucia potrzeby, od przeświadczenia, że sami nie potrafimy sprostać potrzebom życia. To właśnie poczucie słabości ludzkiej jest podstawą wszelkiego wołania do Boga. Drugim słowem jest określenie proseuche, przetłumaczone jako modlitwa. Główną różnicą pomiędzy deesis a proseuche jest zastosowanie tego ostatniego tylko w odniesieniu do Boga. Są takie potrzeby, które tylko Bóg może zaspokoić. Jest siła, której tylko On może udzielić. przebaczenie, które tylko od Niego można uzyskać, pewność, którą On tylko może dać. Możliwe, że prześladuje nas nasza słabość, ponieważ często udajemy się z naszymi potrzebami w niewłaściwe miejsce. Zwróćmy się do Boga. Trzecie słowo to enteuxis, przetłumaczone jako prośby. Jest ono najbardziej interesujące ze wszystkich trzech i ma za sobą ciekawą historię. Jest to rzeczownikowa forma czasownika spotkać się z jakąś osobą. Później zaczęło oznaczać wejść z kimś w intymną rozmowę, aż wreszcie doszło do znaczenia wejścia przed króla z jakąś petycją do niego. Te znaczenia mówią nam wiele o modlitwie. Oznaczają bowiem, że droga przed Boży tron stoi otwarta i że mamy prawo przedkładać nasze petycje przed tym, który jest królem, a dla tego króla żadna prośba nie jest zbyt wielka. I wreszcie czwartym greckim słowem jest Eucharistia, tłumaczone jako dziękczynienie, bowiem prośba nie jest jedyną postacią modlitwy. Modlitwa to także dziękowanie Bogu. Dla zbyt wielu z nas modlitwa jest wypracowaniem na temat narzekania, próśb, podczas kiedy powinna być głównie dziękczynieniem. Epiktet, filozof nie chrześcijański, lecz stoicki, mawiał: cóż mogę ja, mały, stary, ułomny człowiek, oprócz oddawania czci Bogu? Oczywiście mamy prawo przynosić nasze potrzeby przed Boga, ale mamy też obowiązek przynoszenia Mu dziękczynienia. Życie, zbawienie, zdrowie, wszystko to pochodzi od Boga. Jeśli w naszych modlitwach brak dziękczynienia, jest to bardzo niedobry znak. Tylko wdzięczne serce jest miłe Bogu. Bądźmy wdzięczni Panu. Całkowicie Mu zaufajmy. Wtedy dziękczynienie będzie naturalną częścią naszej rozmowy z Bogiem. Podkreślmy na koniec jeszcze raz, iż apostoł wyraźnie zaleca modlitwę za wszystkich władców, przywódców i przełożonych. Było to zawsze ważną zasadą zbiorowej, wstawiennej modlitwy chrześcijan. Władcy mogli być prześladowcami, a przełożeni mogli być nastawieni na wyniszczenie chrześcijaństwa, ale Kościół nigdy, nawet w czasach najkrwawszych prześladowań, nie przestawał się za nich modlić. Prześledzenie tego zjawiska na przestrzeni najwcześniejszych dni Kościoła, w czasie najcięższych prześladowań, Kościół uważał za swój bezwzględny obowiązek modlić się za cesarza, za podlegających mu królów, namiestników. Jest to nadzwyczaj pouczający przykład. Spójrzmy na kilka świadectw wczesnego chrześcijaństwa. Apostoł Piotr pisał: Boga się bójcie, króla czcijcie. A przecież tym królem był nie kto inny jak sam Neron. Od Tertuliana wiemy, że chrześcijanie modlili się o długie życie dla cesarza, o bezpieczne panowanie, o bezpieczny dom, o wierny senat, o sprawiedliwy lud i pokój na świecie. W roku 311, gdy cesarz Galeriusz był zagrożony, prosił chrześcijan o modlitwy. Obiecywał im tolerancję i miłosierdzie. Tacjan w swej apologii napisał: cesarz poleca nam zapłacić daninę, chętnie ją uiszczamy. Zarządca wymaga wykonania usług, uznajemy to za naszą powinność. Ale człowieka wolno czcić tylko jako człowieka, natomiast Bogu oddajemy chwałę. Podobnie pisał Teofil z Antiochii: cześć oddawana przeze mnie cesarzowi jest jeszcze większa przez to, że nie modlę się do niego, ale modlę się o Niego. Boską cześć mogę oddać niekomu innemu, jak tylko prawdziwemu, żywemu Bogu, wiedząc, że cesarz został przez Niego ustanowiony. Prawdziwą cześć oddaję cesarzowi. Ci oddają Mu prawdziwą cześć, którzy są do Niego życzliwie nastawieni, którzy są Mu posłuszni i modlą się za Niego. Justyn Męczennik napisał: modlimy się tylko do Boga, ochotnie, uznając ustanowionych królów i władców, i modlimy się, aby szczęśliwie łączyli jasny umysł z królewską władzą. Te świadectwa pierwszych chrześcijan powinny dać nam wiele do myślenia. Zadajmy sobie szczere pytanie, czy pamiętamy w modlitwie o naszych przywódcach i o naszych przełożonych? Czy modlimy się o mądrość dla nich, o powodzenie, o pomyślność? Pamiętajmy, że wtedy, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, będziemy mogli żyć spokojnie, uczciwie i zgodnie z wolą Boga.